Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dzisiaj mamy zestawienie najciekawszych, naszym zdaniem, seriali o społeczności LGBT, chociaż właściwie tak patrzę na ciebie z takim znakiem zapytania na twarzy, bo właściwie nie wiem, czy wybraliśmy najciekawsze, bo tego jest tyle, że miałyśmy duże wyzwanie przed sobą.
A ja patrzę na ciebie ze znakiem zapytania w oczach, bo myślę, że to nie są seriale wyłącznie o społeczności LGBT. Te poruszane w nich tematy, problemy, zagadnienia są uniwersalne. Niektóre są śmieszne, niektóre są czarnymi komediami, jest kilka dramatów, ale wybrałyśmy takie, które dosyć reprezentatywnie podchodzą do tematyki LGBTQ+, w serialach, a do tego mamy niespodziankę.
Żeby tych znaków zapytania było mniej, zaprosiłyśmy gościa. Będzie z nami Paweł Kierzniewski, nasz redakcyjny kolega.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Jest już z nami Paweł Kierzniewski. Zaczynamy naszą rozmowę na temat seriali LGBTQ+. I zaczynamy jak zwykle od premier.
Chciałem się tylko przywitać i podziękować wam za zaproszenie. To jest zaszczyt tutaj gościć z wami. Bardzo się cieszę i pozdrawiam wszystkich wiernych słuchaczy waszego podcastu, do których się zaliczam.
To my bardzo dziękujemy, że przyszedłeś i wspierasz nas swoją wiedzą i opiniami na temat seriali. A zaczynamy od Słowa na L. Ten serial, który był emitowany pomiędzy 2004 a 2009 rokiem, po 10 latach wrócił. Słowo na L, generacja Q, nowy sezon, dostępny już do oglądania na HBO Go. Właściwie jeden odcinek dostępny na HBO Go. Kolejne będą się sukcesywnie na nim pojawiać. No i co myślicie?
Ja nie oglądałam tego pierwszego sezonu.
Bo my za nią tak
wielu sezonów. To było 6 sezonów.
6 sezonów, ale nie oglądałam tej pierwszej części. Zrobiłam to trochę intencjonalnie, ponieważ chciałam sprawdzić, czy da się oglądać ten serial tak jak inny serial, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Opowieści San Francisco, czyli trochę w takim wyabstrahowaniu od tej pierwszej historii, od tej historii sprzed kilku lat, więc... Dla tych, którzy na przykład zastanawiają się, czy sięgać po ten serial, czy sięgać, bo nie widzieli tak jak ja tych pierwszych sezonów, to wydaje mi się, że cały czas ta opowieść się broni. Ja pewnych kontekstów, wydaje mi się, nie łapię. Są pewne wątki, które nie są dla mnie do końca jasne, ale cała historia broni się w takim jakby nowym otwarciu. Mamy grupę przyjaciółek, lesbijek, a właściwie dwie grupy, które się w jakiś tam sposób różny zazębiają. Nie wiem, czy tak byście to powiedzieli. To jest kontynuacja. I właściwie nie wiem, od czego zacząć, bo mamy tam tak, lesbijkę, która chce być burmistrzynią na przykład. Kogo tam mamy jeszcze? Mamy producentkę telewizyjną, mamy prowadzącą program telewizyjny, feministyczny. Grupę znajomych.
I wszystko to się dzieje w słonecznym Los Angeles. Mamy, że tak powiem, do czynienia z ludźmi z klasy wyższej bądź, nie wiem, średniej wyższej. Na pewno nie, tak jak w innych serialach możemy, nie wiem, zobaczyć jakieś niziny, margines. To tutaj zdecydowanie oglądamy mniej lub bardziej, ale ludzi sukcesu. To trzeba zaznaczyć, myślę. I tak, no i mamy trzy bohaterki, tak mi się wydaje, że trzy z poprzedniego sezonu, ale to Ania jest ekspertką od tych pierwszych sezonów.
Teraz się trochę boję, tak. Wracają właściwie cztery bohaterki, ale trzy takie, wokół których skoncentrowana jest historia, to są Beth, Alice i Shane. I właściwie to są trzy moje ukochane bohaterki z poprzednich sezonów. No i minęło 10 lat i właśnie tak jak Zuza powiedziała, teraz to są już kobiety sukcesu. To nie są właśnie takie zagubione, młode dziewczyny, które dopiero stoją u progu kariery. Mamy Alice, która ma swój show. Właściwie ja cały czas myślałam o Ellen. Jest Shane, która jest już bardzo znaną artystką w całych Stanach. Zresztą ona też się wyprowadziła z Los Angeles i teraz do niego wraca. No i Bess, która zostaje, stara się przynajmniej zostać burmistrzynią. No i to one są tymi naszymi starymi bohaterkami, wokół których koncentruje się historia, ale mam też drugie pokolenie.
A która jest czwarta?
Jest to żona Beth, była żona The Best, czyli Tina, która pojawia się też już w pewnym momencie.
Tak.
Myśmy widzieli trochę więcej odcinków niż to, co jest na HBO do tej pory, także nie zdradzajmy za dużo.
No i nowa generacja, ta generacja tytułowa, generacja Q.
Ja się zastanawiałem nad tym, co ty powiedziałaś odnośnie wchodzenia w ten serial bez tego backgroundu z poprzednich sezonów. I mi się wydaje, że poza tym, że oczywiście widziałem tą trójkę, no i miałem jakieś wspomnienia z poprzednimi sezonami, nie obejrzałem ich je wszystkie, ale na pewno pierwsze trzy to obejrzałem w całości, pamiętam je. Więc te trzy bohaterki sprawiały, że wiedziałem, gdzie jestem, znałem ten kontekst, ale ja mam wrażenie, że ten serial i to, że ta... Bo to jest jednak jakaś taka... opera mydlana trochę
tak,
mamy.
Jak tak, najbardziej.
Jest... W wielkim mieście, dokładnie, tylko lesbijski.
I w Los Angeles. A nie
to jest coś takiego. I to, że po pierwszym odcinku chciałem oglądać i więcej, to była zasługa moim zdaniem tego nowego pokolenia, czyli czterech współlokatorów, którzy widzimy to w pierwszym odcinku, oni mieszkają ze sobą. Tak jak Zuza powiedziała, łączą się w jakiś sposób relacjami z tymi trzema bohaterkami, które znamy z poprzedniego sezonu i mam wrażenie, że dla świata, dla osób LGBT współcześnie ich problemy pewnie dla amerykańskich członków społeczności LGBT bardziej niż, bo w Polsce tutaj mamy trochę inne problemy, bo w Polsce mam wrażenie, że mierzymy się z tymi samymi problemami, z którymi mierzyły się kiedyś bohaterki L-Word, czyli z coming outem, walką o równość płci, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, uznanie transpłciowości. Tak teraz jakby mamy to nowe pokolenie, które już jest jakby poza tymi wszystkimi problemami i trochę mierzy się z inną rzeczywistością, więc i mam wrażenie, że ta czwórka, bo jest tam kobieta po mężczyzna po tranzycji, osoba transpłciowa, jest młoda lesbijka, która pochodzi z prowincji, jest bardzo, ma duży pokład energii, wręcz ADHD, taką pewność siebie, zawadiackość, ale chowa za tym jakieś trudne doświadczenia z takiego religijnego wychowania, bardzo konserwatywnego. Mamy parę dziewczyn, jedna właśnie wychowywana przez ojca, który właściwie widzi jej drogę kariery i ustawił jej już od początku do końca i tak naprawdę ciężko jest mu poza ten obraz wyjść i zaakceptować też to, że córka ma własne zdanie, jest osobą nieheteronormatywną i zamierza wziąć ślub, no i gdzieś ona się jest uwikłana pomiędzy byciem sobą i walką o swoje ideały, a tą drogą ojca, która jest wielkokorporacyjna, związana gdzieś, to może jeszcze powiemy, z tym kryzysem opioidowym, o którym państwo pewnie słyszeli z naszej anteny, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, o tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze jest jej narzeczona, która jest producentką programu Alice i też gdzieś buduje swoją taką tożsamość w tym show telewizyjnym.
No i też tutaj mam taką nierówność, bo jedna z nich jest bardzo bogata, a druga pochodzi, obie są latynoskami, tak mam takie wrażenie, zgodzicie się chyba ze mną, ale jedna jest właśnie z super bogatej rodziny, a druga jest z rodziny bardzo ubogiej, takiej dosyć niewykształconej, ma na przykład siostrę, która jest niepełnosprawna, więc tutaj też jest takie ciekawe zderzenie tych dwóch światów.
To jeszcze na koniec rozmowy o tym serialu, jestem bardzo ciekawa, czy widzicie różnicę między tymi pierwszymi sezonami, a tym obecnym? Te 10 lat jakoś zmieniło to, jak twórcy pokazują tę historię?
No na pewno pod tytuł Generacja Q nie jest bez przyczyny, bo te dziewczyny są dużo bardziej queer, to znaczy pokazują, że ta tożsamość, czy płciowa, czy orientacja seksualna, to są bardzo płynne kwestie, a nie po prostu deklarują się jako lesbijki, koniec, kropka.
I na pewno pierwsze sezony to były sezony o większości, nie mówię, że jeśli chodzi o wszystkie bohaterki, ale jednak to były historie o kobietach nieheteronormatywnych, białych. Tutaj już mamy wszystkie odcienie karnacji naszej i myślę, że przez to ten serial jest po prostu ciekawszy i barwniejszy, bo mamy więcej historii.
Słowo na L, Generacja Q, serial dostępny na HBO i HBO Go, a teraz przechodzimy do kolejnej premiery, Work in Progress, również dostępnej na HBO. Work in Progress, serial dostępny na HBO i HBO Go, opowiadający o lesbijce po 40. Lesbijce, którą poznajemy w momencie, kiedy jest na wizycie u psychoterapeuty, u psychoterapeutki nawet, i wydarza się pewna, no, dość zaskakująca sytuacja, to znaczy jej terapeutka umiera w trakcie tej sesji.
I to jest serial,
i to jest serial komediowy. Czy macie coś do dołożenia do tej narracji?
To jest niesamowite, że dwa seriale, no powiedzmy, lesbijskie, w których bohaterkami są lesbijki, wchodzą na HBO tego samego dnia i są tak od siebie różne.
Który ci się podobał bardziej?
No niestety ja mam ogromny sentyment do słowa na L, przykro mi, pewnie się, ale Work in Progress też było świetne, prawda?
Work in Progress jest ciekawe, jest zupełnie innym poczuciem humoru niż i inną dynamiką, bo główna bohaterka nie jest taka odstawiona jak bohaterki słowa na L. Jest taką lesbijką, która ubiera się w sposób znaczy inaczej. Nie ubiera się kobieco, na przykład. Jest w zupełnie innym środowisku, trochę z większymi problemami. Mamy tutaj kwestię zdrowia psychicznego i kryzysu psychicznego. Mamy bardzo ciekawą, choć właściwie nie wiem, czy udaną, czy nieudaną randkę w pierwszym odcinku. I ten serial dla mnie z kolei jest dużo, dużo ciekawszy niż słowo na L.
Ja mam wrażenie, że bohaterka Work in Progress, Abby, ogląda serial L-Word i po obejrzeniu każdego z tych odcinków, bo część, przynajmniej w tym nowym sezonie, część bohaterek jest w jej wieku, Abby ma 45 lat. Myślę, że część bohaterek na pewno jest jej równolatkami, są jej równolatkami. Ona ogląda ten serial i czuje się bezwartościowa, czuje, że nie osiągnęła nic w życiu. Myśli o tym, że chciałaby właściwie pożegnać się z tym całym światem. Widzisz, że nie wygląda tak szczupło i tak zgrabnie jak te bohaterki z serialu L-Word. Jest właściwie no, takim krzywym zwierciadłem tego wszystkiego, co widzimy w tym w tym całym świecie LA. Gdzieś mamy tutaj osobę, która jest tak szczera wobec siebie. Zresztą w tej pierwszej scenie, kiedy ona mówi właśnie o tych swoich wszystkich wadach, przymiotach, mówi, zastanawia się, to jest moja tożsamość, to wszystko, co mi w życiu nie wyszło. No i za chwilę dzieje się to, o czym powiedziała Zuza. Myślę, że to jest tak przewrotne, że myślę sobie, że jeśli chodzi o takie szalone sceny w serialu, to Lena Dunham nie wpadłaby na coś takiego. Jakoś nie wiem, czemu od razu mi się skojarzyło gdzieś taki styl narracji z serialem Girls, ale myślę, że ten serial jest jakiś taki bardziej szczery i nienaciągany, bo miałem wrażenie, że w Girls mimo wszystko to jest takie, że to jest wszystko trochę takie doszlifowane, żeby było takie dziwne i żeby nas zaskakiwało. Tak tutaj mam wrażenie, że ta Abby jest tak szczera i tak już po prostu tym życiem rozczarowana, że naprawdę tutaj nie trzeba nic dodawać.
Lili Wachowski, bo to ona jest jedną ze scenarzystek tego serialu, wpadła na ten pomysł. To jest też ciekawe, bo to jest zupełnie inna produkcja niż na przykład Matrix, za który Lili Wachowski razem ze swoją siostrą odpowiadała, ale też cały pomysł na to, bo mamy tę historię ze słoikiem o migdałach, tak? Czyli jedna z współpracowniczek Abby przynosi jej słoik migdałów, bo wie, że ona mierzy się z problemami z wagą, z kwestią tego, że przybiera na tej wadze i właściwie nie wiemy, jakie miała intencje. Możemy założyć, że dobre, no ale jednak ten gest był odebrany przez Abby źle i ona rozkłada te migdały na stole i to jest 180 migdałów i to każdy migdał ma zjeść każdego dnia i to jest 180 dni do momentu, kiedy popełnia samobójstwo i to wciąż jest serial komediowy.
Ale nie wiemy właśnie, czy popełniła to samobójstwo. To jest jeszcze twist, no bo ona powiedziała, że albo moje życie przez te 180 migdałów się poprawi, albo popełnię samobójstwo. Dziękuję ci, Zuziu, że powiedziałaś wreszcie, że to jest serial komediowy, bo już tak zaczęliśmy brnąć w takie bardzo smutne klimaty.
Abby ma najnudniejszą pracę na świecie. Jak widzimy jej biuro, to każdy po prostu myśli sobie, O kurczę, gorzej być nie może, naprawdę.
Jak także... z Gilberta.
Ale prostu. Słuchajcie, no, Zuza wspomniała też o randce nietypowej i osoba, z którą randkuje Abby, którą jest Chris, jest tak perfekcyjna i tak niesamowicie wspierająca, że to wszystko, to całe zderzenie tej właśnie Abby, która jest niezdarna, ma nad OCD i mnóstwo jakichś takich swoich wariactw, sprawia, że z jakby konfrontując się z tym młodym pokoleniem, bo jej randka, tak to nazwijmy, jest o 2 dekady młodsza, sprawia właśnie, że ten serial ma jeszcze większy komediowy charakter, bo musimy jakby to wszystko jest ze sobą zderzone, ale nie w taki jakiś, mam wrażenie, nie są to klisze, ale w bardzo taki zabawny sposób i też z samym jakby takim przymrużeniem oka co do samej społeczności LGBT, chociażby to porównanie klubów z lat 90. i współczesnych. Jak myślę sobie o tej generacji Q, tej generacji queer, o której była mowa w serialu L-Word, to tutaj w tym klubie rzeczywiście widzimy, jak to młode pokolenie, 20-kilkulatków tworzy i mogą Państwo zobaczyć, co to znaczy właśnie queer. Więc to mi się bardzo podobało. Plus jakby też odniesienie do rzeczywistości. To zresztą w obu serialach jest. W L-Word pojawiają się osoby LGBT. Pojawia się przecież znana lesbijka.
Megan Rapinoe, powiedzmy to nareszcie. Czyli piłkarka, najlepsza piłkarka na świecie, która niedawno właśnie odebrała nagrodę oraz... No, kapitanka drużyny piłki nożnej, która ostatnio zdobyła mistrzostwo.
A może tutaj nie zdradzajmy, w Work in Progress po prostu powiem tylko, że zjawia się gwiazda SNL, która musi się tłumaczyć z żartu, który był bardzo popularny w latach 90., a dziś jak się go ogląda, to dla osób niebinarnych jest ten sketch bardzo obraźliwy, a wtedy kiedyś był jakby synonimem SNL amerykańskiego talk show, którego oglądamy, przecież śmiejemy się z niego do dzisiaj.
Work in Progress, serial do obejrzenia na HBO Go. Chyba polecamy, chyba jesteśmy z niego...
Ja jestem zachwycona.
Tak, jestem ciekawa, co będzie dalej, naprawdę.
To była druga nowość, którą Państwu będziemy polecać, a teraz wracamy do trochę starszych produkcji, nie takich znowu starych, bo niektóre są jeszcze nawet z 2019 roku. W studiu
Zuza Piechowicz,
Anna Piekutowska i nasz fantastyczny gość Paweł Kierzniewski. Pose, 2 sezony serialu na Netflixie, który powstał w 2018 roku. Patrzę na Zuzannę Piechowicz i widzę, jak nie może usiedzieć na miejscu i koniecznie coś powiedzieć o tym swoim serialu, jednym z ulubionych. No to najpierw zacznij od tego, kto go wyprodukował.
I ja nie wiem, czy ja powinnam po raz kolejny mówić o tym, że Ryan Murphy, który stworzył Glee, to jest producent, który potrafi tworzyć świetne seriale z taką dużą czułością i dużym takim smakiem, jeżeli chodzi o tematy związane z LGBT+.
Ale narobił się też w tym roku, no bo jeszcze wybory Peytona Hobarta weszły na Netflixa.
Tak, ja uważam, że to jest jeden z moich ulubionych twórców serialowych, który tworzy seriale, które są wartościowe, a jednocześnie w kategorii guilty pleasure, bo Glee wciąż jest po prostu w tej mojej szufladzie. Ale może na początek właściwie o czym jest ten serial, bo jesteśmy na przełomie lat 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych i jesteśmy wśród społeczności LGBT, ale bardzo w części społeczności tak naprawdę, bo głównymi bohaterami i bohaterkami tego serialu są osoby transseksualne.
Są osoby transpłciowe i geje. I przede wszystkim dodajmy, że w przeciwieństwie do innych seriali, to jest serial o ludziach z takiego marginesów społeczności LGBT, bo są to osoby, to są Afroamerykanie albo Latynosi. Jeszcze tutaj mamy koniec lat 80., czyli gdzieś końcówka urzędowania Reagana i bodajże Busha, z tego co pamiętam, czyli rządy republikanów. Są to lata 80. to też
epidemia
chorób wywoływanych przez AIDS. Mnóstwo ludzi przecież w tamtych czasach umierało właśnie z powodu chorób, które były związane z AIDS, a wiele też z tych postaci żyło, zmagało się z wirusem HIV. Więc to jest o tyle, trzeba pamiętać, że bo jakby to jest serial, który jest pełny radości, pełny muzyki i mamy tutaj społeczność, która jakby chodzi na bale, czyli to jest, jak państwo może widzieli, ten dokument z lat 90. Paris is Burning. On opowiada właśnie o tej kulturze bali w Nowym Jorku. To są miejsca, gdzie ludzie mogli, gdzie do muzyki przy odpowiednich kategoriach ludzie się przebierali, tańczyli, tam powstał voguing. Teraz, jak państwo oglądają, teraz jest popularny RuPaul Drag Race. Myślę, że nie byłoby tego programu i nie byłoby też pewnie kultury drag, właśnie gdyby nie było tych bali, które mamy w serialu Pose.
Szczególnie, że bohaterki tego programu RuPaul Drag Race występują w kolejnych sezonach Pose, gdzieś tam, może tak, nie w rolach głównych, ale w rolach epizodycznych.
Mamy takiego właściwie, no nie wiem jak go nazwać, wodzireja w tej roli Billy Porter, który dostał nagrodę Emmy za tę rolę i tam wyprzedził między innymi aktorów z Gry o Tron. To była jedna z moich takich radości tegorocznych Emmy.
Świeżynka, taka świeża wiadomość, poprawcie mnie, jeśli się nie mylę, ale wydaje mi się, że on też zgarnął też w tym roku nominację do Złotych Globów.
Tak.
Za drugi sezon.
Więc ja trzymam bardzo za niego kciuki. Mamy tego wodzireja, który jest ubrany w kolorowo niezwykle i który po prostu krzyczy kategorii. Te kategorie są różne. To może być kategoria królowe, to może być kategoria... Przypomnijcie mi, pamiętacie jakieś kategorie? Są kategorie na przykład starożytność, albo kategoria różnych
jest
scenek.
Jest powrót do przyszłości. Możemy zobaczyć, jak sobie wtedy wyobrażano 2015 rok.
To jest akurat bardzo zabawne. I wychodzą ludzie właśnie na tę scenę, taki wybieg, prezentują się z dumą, coś, czego nie mogą robić na co dzień. To znaczy z dumą wychodzą i pokazują sobie, tacy jesteśmy, ubierają się w jakoś bardzo odświętnie, strojnie, bardzo się starają i mogą dostać za to trofeum. I ta rywalizacja odbywa się między tak zwanymi domami.
No właśnie, i tutaj odkrywamy taką drugą stronę tej samej rzeczywistości, bo mamy wieczorny blichtr, sławę, błyszczenie w świetle fleszy, a z drugiej strony domy, czyli takie miejsca stworzone przez może trochę bardziej starsze osoby, trochę bardziej doświadczone, które przygarniają osoby nieakceptowane w swoim środowisku, na przykład wyrzucone z domu, a takie, które nie mogą się gdzieś podziać, nie mają się gdzie podziać, bo są dyskryminowane ze względu na swoją inność, odmienność od stereotypów obowiązujących w latach 80. Powstają domy. My najbardziej śledzimy dom Ewangelista, właśnie od tej słynnej modelki Lindy Ewangelisty. Prowadzi go Blanka, którą gra MJ Rodriguez i ona jest taką matką, zresztą wszyscy mówią do niej matko, która dba o swoich podopiecznych. I co nie jest łatwe, no bo właśnie blichtr i brokat i złoto, a z drugiej strony bardzo ubogie mieszkanie gdzieś w niezbyt dobrej dzielnicy. Też często te osoby po prostu są na przykład narażone na niebezpieczeństwo, narażone na ataki. Jedna z bohaterek prostytuuje się, dlatego że nie może sobie poradzić z tą dojmującą biedą.
Jedna ma sponsora i stąd właściwie czerpie pieniądze. To jest kwestia braku zatrudnienia, braku możliwości zatrudnienia, przemocy fizycznej, przemocy seksualnej.
Ja w ogóle mam wrażenie, że ten pierwszy sezon Pose był takim przedszkolem, tylko wyjaśnieniem tego całego środowiska i pokazanie tych wszystkich, zarysowanie tych wszystkich problemów, z którym mierzy się ta społeczność, opowiedzenia o tym, jak barwny jest ten świat, jak oni są barwni, ale muszą się z tym chować mówię w cudzysłowie, w piwnicy, tak, w tych jakby mogą być tylko sobą podczas tych bali. A ten drugi sezon to jest tak naprawdę już wejście w dorosłość, bo tam mamy to wszystko, o czym Zuza przed chwilą powiedziała, czyli te wszystkie rodzaje przemocy, właśnie jeśli chodzi nie tylko o przemoc taką fizyczną, bo tam jest jeden odcinek poświęcony morderstwom i nawet na samym końcu serialu pada takie wyjaśnienie, że od 2016 roku 1000 osób niebinarnych i transpłciowych zostało zamordowane, pewnie w Stanach Zjednoczonych samych. Mamy właśnie jeśli też przemoc, jeśli chodzi o zatrudnienie, rynek nieruchomości, stosunek policji do nich, ale też na przykład jeśli chodzi o opiekę medyczną. Jak wiemy, leki to jest czas, kiedy pojawiają się leki, które pomagają walczyć z wirusem HIV, ale one są dostępne dla bogatych, białych ludzi. Bohaterki, bohaterowie naszego serialu dostają to, jeśli te leki po prostu są jakoś tam dla nich jakoś zdobywane przez jakąś organizację. I mamy
która
też,
zabiera je osobom, które już zmarły zresztą, że ktoś kupił jakiś
bogatym
lek.
Bogatym osobom.
Tak. Więc mamy tutaj cały wykwit transfobii. Nawet transfobii wobec... Nawet mamy w tym serialu transfobię osób homoseksualnych wobec właśnie osób transpłciowych, co też jest przykre, ale pokazuje, z jakimi problemami zmaga się ta społeczność, jednocześnie będąc najbardziej kolorową ze wszystkich i najpiękniejszą.
Żyj, pracuj, pozuj, czyli hasło tego serialu, hasło Pulse, które jest do obejrzenia na Netflixie.
Jak jesteśmy przy Ryanie Murphy i jego serialu Pulse, to prostym przełożeniem jest serial Spojrzenia, Looking, też do zobaczenia na HBO i HBO Go. Jest to serial, który powstał po tym, jak Jonathan Groff w swoim spektakularnym występie w serialu Glee, to jest audycja, Ania, której drugi raz mogę powiedzieć ten serial, drugi raz mogę powiedzieć o serialu Glee i to się łączy. Został ten serial stworzony pod niego. Jest to serial opowiadający o grupie gejów mieszkających w San Francisco.
I teraz zachęcamy Pawła Kierzniewskiego do tego, żeby się wytłumaczył, dlatego że powiedział nam, jak umawialiśmy się na tę audycję, że musicie go obejrzeć, to jest serial, który jest kultowy i sztandarowy.
No to czuję się wywołany do tablicy, ale myślę, że każdy gej prędzej czy później musi obejrzeć Looking, bo tak jak rozmawialiśmy o tym, że Albert to jest taki seks w wielkim mieście. Był oczywiście taki serial dla gejów wcześniej, on się nazywał Queer as Folk, mhm. I była wersja brytyjska i wersja amerykańska. Natomiast tamten serial właśnie opowiadał o tych wszystkich problemach właśnie z akceptacją, z coming outem i z tą walką o bycie sobą. Tak, Looking, jak mam wrażenie, że jest jednym z pierwszych seriali LGBT, jednym z pierwszych seriali o gejach, gdzie te problemy już są za nami, gdzie już po prostu rozmawiamy o takiej codzienności osób nieheteronormatywnych, chłopaków nieheteronormatywnych w San Francisco i już pierwsza scena, gdzie mamy do czynienia, oglądamy pikietę, czyli takie miejsce, gdzie spotykają się osoby niewyautowane, które gdzieś, nie wiem, zazwyczaj są jakieś parki, jakieś publiczne toalety, gdzie ludzie przychodzą incognito i uprawiają ze sobą seks, a potem wracają do swojego życia. Więc w pierwszej scenie serialu Looking, o ile dobrze pamiętam, jest właśnie scena z tej pikiety, gdzie nasz główny bohater, wspomniany przez Zuzię, przychodzi tam tylko dlatego, żeby pójść, tak jakby zobaczyć tą kulturę gejowską, jak ona wyglądała kiedyś, bo jest wyautowany, nie ma problemu ze swoją tożsamością, randkuje, chodzi do gejowskich lokali, wszystkim otwarcie mówi o swojej seksualności, ale idzie zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, bo nadal są osoby, które gdzieś tam żyją w szafie. Więc mam wrażenie, że już ta pierwsza scena jest takim odcięciem od tej całej otoczki, o której kiedyś opowiadały seriale LGBT, gdzie myślę, że nadal w Polsce taki serial o tej walce, o swoją tożsamość, o coming outach by się przydał, mimo wszystko, w Stanach Zjednoczonych. Jak patrzymy na Looking, pewnie tutaj w Polsce z pewną zazdrością, ale i tak ten świat idzie do przodu i się zmienia, chociażby wystarczy spojrzeć na nasze parady równości. Natomiast tak, no to jest po prostu, jak już użyliśmy tego sformułowania seks w wielkim mieście, to jest to taka trochę opera mydlana, gay drama, po prostu dla gejów. Mamy trzech przyjaciół, każdy reprezentuje trochę inny styl, każdy jest trochę, ma inne zaplecze. Jeden jest programistą, jak wiadomo, San Francisco kiedyś kojarzone właśnie z z takim miejscem hipisów i właśnie osób LGBT teraz jest, że tak powiem, kojarzone z programowaniem i nowymi technologiami, więc ten wątek musiał się pojawić. Mamy artystę i mamy też...
Kelnera, który Kelnera. Chce...
Ma aspiracje większe.
Tak, chce założyć swoją własną restaurację. To jest też najstarsza postać. Powiem wam, że moja ulubiona, dom. Jakąś największą we mnie sympatię wzbudził ci młodzi, tacy są trochę irytujący i denerwujący. A on jest naprawdę... w porządku, szczególnie, że podoba mi się też jego relacja, jaką nawiązuje z innym gejem, który jest z zupełnie innego pokolenia. Mm-hmm. Jest taka słynna kwiaciarnia, którą wiadomo, że tam jest ona wyjątkowym miejscem dla społeczności gejowskiej w okolicy i poznaje jej twórcę i jakoś się z nim nawet w pewnym momencie zaprzyjaźnia. Ale rzeczywiście, to jak ty powiedziałeś, że trochę gej drama, to ja bym dodała takie może gejowskie dziewczyny, że mamy do czynienia po prostu z młodymi ludźmi, nazwijmy ich millennialsami, plus minus, którzy właśnie kochają się, ma są jakieś dramaty i tak dalej.
Mi się wydaje, że popularność tego serialu i to, że ja stwierdziłem, że musimy go koniecznie tutaj przytoczyć w tym waszym odcinku, waszego podcastu wspaniałego, polega na tym, że wreszcie geje dostali serial, gdzie nie tylko, bo życie osób LGBT to nie tylko walka o swoje prawa, to też ta codzienność i myślę, że wielu osobom brakowało tego, żeby zobaczyć na ekranie, że my się też zakochujemy, że też mamy aspiracje, albo mamy 40 lat i cały czas pracujemy nie tak, jakbyśmy chcieli, tak samo jak w serialu Work in Progress, że nie wszystko jest idealne, że też się zdradzamy, też mamy dużo obaw i uprzedzeń i myślę, że gdzieś każdy jakoś tam znajduje siebie. Jakby osoby heteronormatywne mają ogrom takich seriali. Naprawdę, co chwila wychodzi jakiś nowy serial o tym. A myślę, że społeczność LGBT takich seriali nie ma za wiele, więc dlatego pewnie jak... okazało się, że serial Looking kończy się po drugim sezonie, bo mnóstwo listów i protestów, więc HBO przygotowało specjalną niespodziankę, czyli Looking the Movie, czyli jakby takie zamknięcie tej całej historii. Więc myślę, że stąd jest, dlatego chciałem o tym serialu wspomnieć, bo on nie jest jakimś takim jakąś rzeczą, myślę, jak teraz myślę o tym z perspektywy kilku lat, rzeczą wybitną, ale na pewno rzeczą, którą serialem, do którego zapamiętam i z chęcią wrócę, właśnie dlatego, że był, myślę, że też dla mnie jako geja ważny, więc tak. I też się dzieje w San Francisco, tak jak serial opowieści z San Francisco. Wiem, że chciałyście też o nim wspomnieć.
Tak, zostajemy w San Francisco.
Za chwilę do niego dojdziemy, ale jeszcze chciałam dorzucić do tego, co ty powiedziałeś, bo ty powiedziałeś, że nie tylko kwestia tematu walki o swoje prawa, ale też to, co mnie denerwuje, jak oglądam seriale starsze trochę, to jest też problem seksu w Wielkim Mieście i problem polskich seriali, że geje są pokazywani często jako najlepsi przyjaciele głównych bohaterek. I główną rzeczą, którą się zajmują, jest to, że są gejami. To była słynna postać, pierwsza taka postać homoseksualna w serialu Magda M. w Polsce.
Gdzie nawet słowo gej chyba nie padło ani razu.
Nie padło, znaczy... Ja nie pamiętam, może ktoś z państwa pamięta seriale małpatok.fm, to chętnie się do odniesiemy. W Seksie w Wielkim Mieście dwie bohaterki miały przyjaciół gejów, którzy później zostali parą, ale też właściwie głównie mieli, było to, że mieli tą tożsamość, więc to jest też wyjście i w końcu ktoś się zorientował, że może kurczę, zasługują na pełnoprawne seriale, ale też wydaje mi się, że seriale są lepsze pod tym kątem niż filmy. Nie wiem, co ty myślisz, Paweł, na ten temat.
Nie wiem, szczerze powiedziawszy, zaskoczyłaś mnie i obiecuję ci, że przyjrzę się temu, bo teraz na szybko nie potrafię znaleźć takiej odpowiedzi, bo przyszło mi do głowy kilka filmów, które naprawdę są dobre i mogą się bronić razem z serialami. Natomiast to, co mi się podoba i myślę, że seriale tutaj przewyższają filmy i jakby potwierdzają to, co mówisz, jest to, że właśnie w serialach, i chociażby Looking jest tego przykładem, ale też Pulse jest tego przykładem i myślę, że Work in Progress jest tego przykładem i opowieści San Francisco również, że w obsadzie są osoby nieheteronormatywne i myślę, że to daje też większą autentyczność w odbioru tego serialu, z tych seriali, ponieważ często w wywiadach aktorzy mówią, kurczę, miałem podobne doświadczenia w sumie jak ten mój bohater, albo mój kolega miał bardzo podobne doświadczenie, albo jestem osobą transpłciową i wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy lęk przed tranzycją, albo kolejny coming out.
No to jest chyba teraz, zaczyna się powoli robić z tego reguła, że na przykład jak pojawia się głos o tym, że w roli osoby transpłciowej zostaje, na przykład transpłciowego mężczyzny zostaje obsadzony cis mężczyzna, to wszyscy się oburzają i mówią, że no mamy przecież tylu wspaniałych queerowych aktorów, można było tam kogoś znaleźć, a nie po prostu, nie wiem, to jest może tak jakby zmieniać kolor skóry na przykład osobie, która ma inny kolor skóry. Że można znaleźć kogoś, kto będzie dużo lepszy do tej roli, właśnie dzięki swoim doświadczeniom, czy dzięki swojej tożsamości i tak dalej.
Przenosimy się do, nie, właściwie zostajemy w San Francisco, ale przenosimy się do kolejnego serialu, który pod tym względem był świetny, ponieważ poza starą obsadą, to cała obsada i cała ekipa opowieści z San Francisco to osoby nieheteronormatywne.
Opowieści z San Francisco, dostępne na Netflixie. Temu serialowi już się kiedyś przyglądałyśmy w naszej audycji, w naszym podcaście. Była wtedy z nami Wiktoria Beczek. Bardzo ją serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do przesłuchania tamtego podcastu, który można znaleźć na tok.fm.pl, ale on nam pasuje absolutnie do tego zestawienia i to jest serial oparty na cyklu powieści Armistead'a Maupin, już nie pierwszy raz właśnie zekranizowanych.
I to jest jeden z tych seriali, który jest ekranizowany w dziwny sposób co kilka lat, bo tam chyba były 3 odsłony wcześniejsze i ci aktorzy się zmieniali, poza właściwie Olimpią Dukakis, czyli główną bohaterką i teraz musisz mi przypomnieć, jak się nazywa...
Muszę ci przypomnieć, jak się nazywa Laura Linney.
Tak, dokładnie, to musiałaś mi przypomnieć, dziękuję. Laura Linney, która gra Mary Ann Singleton, to właściwie ci aktorzy się zmieniają. To znaczy, jak się ogląda te różne odsłony tych seriali z lat 90. i początku lat 2000, to one, to nagle na przykład jednego z bohaterów Mausa gra 3 różnych aktorów.
I te seriale tak naprawdę nie mają ze sobą tak zbyt dużo wspólnego, tak jak powiedziałaś. Dlatego skupimy się z ostatniej serii, która jest bardzo uwspółcześniona. Dzieje się właściwie dzisiaj w San Francisco. Laura Linney, czyli Mary Ann, wraca do domu stworzonego przez Olimpię Dukakis, do domu taki, który jest bezpieczną przystanią dla wszystkich osób niepasujących do społeczeństwa, do osób queer, dla osób nieheteroseksualnych. Jest też taką trochę matką, jak w Pose, tylko może z mniejszą ilością brokatu i złota. Mary Ann zostawiła tam męża, zostawiła tam córkę, która teraz jest już dorosła, grają Ellen Page. No i to zderzenie takich dwóch światów, pani, która przez ostatnie 20 lat mieszka w Connecticut, z światem San Francisco, które też, jak tutaj już mówiliśmy, mocno się zmieniło przez ostatnie kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o podejście do równości, do tolerancji, do otwarcie takiego światopoglądowego. I nam się ten serial, wtedy jak z Wiktorią opowiadałyśmy, bardzo podobał.
Mi też się podobał i w sumie dzięki wam go obejrzałem teraz. Nie wiedziałem, że są że to jest kontynuacja, to po pierwsze.
Są na Netflixie wszystkie poprzednie.
Powiedział mi mój chłopak, ale to dopiero w trakcie oglądania, ale już nie zdążyłem obejrzeć tych wcześniejszych. Podoba mi się bardzo obsada tego serialu, wspomniana Ellen Page. Mausa gra zresztą aktor z Looking, o którym Ania już wspominała. Także też są w obsadzie, już o tym rozmawialiśmy, osoby nieheteronormatywne. Jakie wątki mi się podobały? To podobało mi się w tym serialu na przykład podejście do transpłciowości, o tym, jak nasza seksualność może się zmieniać i jak ile... Przyznam się szczerze, że chyba po raz pierwszy widziałem postać, która miała tyle coming outów w życiu, jak właśnie postać, jedna z, postaci z tego serialu, mężczyzna po tranzycji. Już zapomniałem teraz, jak się nazywał ten chłopak.
Ja też nie pamiętam, ale najpierw był coming out jako lesbijki, później był coming out jako osoby transseksualnej, transpłciowej, a później był jeszcze coming out jako geja, więc naprawdę długa droga pokazana w tym serialu i rzeczywiście bardzo interesująca.
A kolejny wątek, który mi się podobał, to zderzenie na przykład to, co mamy w serialu Pose, albo chociażby w serialu Anioły w Ameryce, czyli ten, ten wątek lęku przed HIV, życiem z HIV, jakby kiedyś, w latach 90., pod koniec lat 80., co możemy zobaczyć bardzo dobrze w serialu Pose, gdzie po prostu ten lęk towarzyszy głównym bohaterom. I mamy lata, mamy już XXI wiek, kolejną dekadę, gdzie właściwie ten lęk już jest tylko taką pozostałością. Mamy głównego bohatera, właśnie Mausa, który jest, jego wiremia jest zerowa, jest, jak to się mówi, jego poziom wirusa jest niewykrywalny. On żyje z HIV, ale tak naprawdę nie zaraża. Nie można jakby, więc seks z nim jest bezpieczny. Jego partner bierze PrEP, czyli tabletkę, która już jest teraz powszechnie dostępna i zabezpiecza. Właściwie statystyki pokazują, że właściwie w 99% przed jakby przed wniknięciem wirusa do naszego ciała. Przepraszam za terminologię, bo nie jestem w tej sprawie ekspertem, ale to jest ciekawe oglądanie tego, gdzie główny bohater ma problem z tym gdzieś w głowie, ponieważ jest z innej epoki, przed seksem ze stałym partnerem bez zabezpieczenia, tylko dlatego, że wychowywał się trochę w innych czasach, kiedy HIV wiązał się z wyrokiem śmierci, a dzisiaj zupełnie tego nie ma. I ten serial pokazuje właśnie tą różnicę tego pokolenia. Mamy to młode pokolenie, które gdzieś, dla którego to jest jakaś historia już i gdzieś musi się mierzyć z tym starszym pokoleniem, które właśnie wyrastało w tym lęku.
Jest taka wyjątkowa scena obiadu, gdzie ten bohater, o którym ty mówisz, który właśnie jest starszy od swojego partnera dużo,
czyli
jest
Maus, tak?
Kolacja wśród znajomych Mausa i ktoś rzuca żart, który można uznać za rasistowski.
Jego, i transfobiczny.
I transfobiczny, tak. Dokładnie. I jego partner się na to oburza, a całe towarzystwo mówi, no naprawdę, tak, ci młodzi, którzy nic nie przeżyli, nic nie wiedzą na temat tego, co to znaczy, jak ktoś jest homofobem, jak ktoś rzuca transfobiczne żarty. My to przeżyliśmy, my jesteśmy właśnie tym pokoleniem, które zostało przetrzebione przez AIDS i HIV i przeżywaliśmy naprawdę prawdziwe tragedie, a wy to wam macie wszystko i tak naprawdę już sobie wymyślacie te różne problemy. To jest też ciekawe, jak ten styk różnych pokoleń i różnych doświadczeń może prowadzić do tarć.
I też ciekawe jest to, trochę łapiąc to, co ty powiedziałaś, to jest, że później spotyka Maus swojego byłego partnera, który go zostawił ze względu na fakt, że żyje z wirusem i okazuje się, że on sam żyje teraz z wirusem. Oni
tak.
się spotykają lata później. I rozpadł im się bardzo ważny, stały związek. Wręcz któryś z bohaterów nazywa ten związek małżeństwem w tamtym czasie. Z poprzednich sezonów zaś też mamy w ogóle temat tego, że jedna osoba umiera w związku z wirusem. To też jest w książkach Maupena. Ale też jako fanka też tych poprzednich serii, bardzo mnie ciekawi to, jak jest pokazana seksualność, ponieważ w tych starych sezonach, w latach 90. na początku 2000, seks i seksualność jest pokazana w takim, wiecie, domyśle, w takim tle, przyciemnionym świetle. W tym sezonie już mamy dużą dosadność tych scen.
Tak.
I to jest też dla mnie ciekawy znak czasów i pokazanie, że już pokazanie seksu nieheteronormatywnego już w serialach jest na porządku dziennym, może nie, ale już się pokazuje. I to też jest pewien syndrom zmiany dla mnie.
Chciałem dodać, że L Word mi się kojarzył ten pierwszy sezon z takim serialem bardzo, bardzo otwarcie pokazującym seksualność.
To prawda, to był tutaj jeden dodajmy właśnie z takich smaczków i charakterystycznych rzeczy, jeśli chodzi o The L Word. Ale ten nowy sezon też jest odważny i powiedziałabym, że nawet jest bardziej odważny, bo już nie tylko przynajmniej pokazuje te takie idealne ciała zgrabne, tylko jest taka pewna już różnorodność i te ciała wyglądają różnie.
Ale o tej seksualności opowieści, teraz już wrócę do opowieści z San Francisco, rzeczywiście mówi sporo, pokazuje też związki poliamoryczne, więc myślę, że pokazuje całe, stara się pokazać może nie całe, ale duże spektrum tej naszej seksualności. I, a co jeszcze mi się podobało, to to, że mogliśmy, mówiłem o obsadzie, zapomniałem wspomnieć, że są tam gwiazdy RuPaul Drag Race, Bob the Drag Queen, który gra, no właściwie jedną z takich, takich może nie głównych ról, ale pojawiających się regularnie. Pojawia się też Katia, znana z tego show, więc tutaj to jest już kolejny serial, gdzie który pokazuje też, że kultura dragu też wchodzi do popkultury i rozpycha się tam i właściwie mamy ją w serialach HBO czy Netflixa. To jest ekstra.
No Mopin jest bardzo, moim zdaniem, w ogóle ważny twórca i te historie są ważne, bo w tych historiach poprzednich i w ogóle z całym tym pojawiają się bardzo różne też tematy związane ze zmianą społeczną i z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, między innymi związkami z sektami i tak dalej. To jest naprawdę ciekawe zobaczyć te poprzednie sezony, więc można obejrzeć tylko ten nowy sezon, ale też ja zachęcam, żeby obejrzeć sobie te starsze. Niekoniecznie w kolejności chronologicznej to nie jest potrzebne.
A wszystkie można obejrzeć na Netflixie. A my polecaliśmy ostatni sezon, ten z 2019 roku, opowieści z San Francisco, a teraz czas na wisienkę na torcie. Wisienka na torcie, czyli serial, a właściwie miniserial. Można powiedzieć, że to jest taki bardzo długi film podzielony na odcinki. Anioły w Ameryce. Można to obejrzeć na HBO. A jeśli ktoś lubi chodzić do teatru, to można złapać bilety i zobaczyć to w warszawskim Teatrze Nowym. W 2003 roku został wyprodukowany ten serial. Grają tam same gwiazdy, między innymi Meryl Streep w roli rabina ortodoksyjnego.
Jest Emma Thompson, między innymi, ale jeszcze tylko powiem, że to najpierw była sztuka teatralna, bo było to napisane jako sztuka teatralna, Anioły w Ameryce. Zresztą nagrodzona Pulitzerem, więc...
I nagrodami Tony, czyli tymi najważniejszymi Oscarami teatralnymi.
Tak, więc to jest tak naprawdę, mamy powrót do tutaj na scenę, to w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego w Teatrze Nowym można obejrzeć. My obie widziałyśmy ten spektakl i bardzo polecamy.
To w ogóle monumentalne dzieło, takie pomieszanie historii ludzi zmagających się z wirusem HIV, pomieszanie jakiegoś takiego mistycyzmu, fantastyki, fantazy, religii. Niesamowita rzecz. I to wszystko się jakoś łączy i udaje. I gdzieś jest jakiś taki komentarz polityczny do współczesnej, ówczesnej właściwie, nie, współczesnej twórcom sytuacji w Stanach Zjednoczonych, więc jest to jakaś opowieść o Ameryce końca lat 80., początku lat 90. Jak wiemy, dla całego świata to był okres zmian. Dla nas, Polaków, również taki moment przełomu. I to wszystko... To jest niesamowite, ale to wszystko jakoś się mieści w tym 6-godzinnym miniserialu. To jest sztuka, żeby to zmieścić i żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi i nie mielibyśmy wrażenia, że coś jest po łebkach albo coś jest niepotrzebne, bo ja takiego wrażenia w ogóle nie miałem.
Jeśli oglądam się za siebie i myślę o tych serialach, o których dzisiaj już rozmawialiśmy, no to ten serial wydaje mi się najbardziej artystyczny i najbardziej ambitny ze wszystkich.
No to nie jest guilty pleasure, tak? Tony Kushner to jest wybitny dramatopisarz, zresztą też przygotował scenariusz do serialu, ale fakt, że tyle lat temu powstał serial, w którym wzięli udział i zagrali tacy aktorzy, to też dla mnie jest znamienne, bo wcześniej mieliśmy tylko z takich hitowych, to Filadelfię opowiadającą tę historię, ale dla mnie Anioły w Ameryce to jest serial, który się nie starzeje. Nie jestem w stanie wytłumaczyć właściwie dlaczego, bo on powstał dawno temu. Ta Emma Thompson, która zlatuje jako anioł do jednego z głównych bohaterów i te efekty, które tam są, One już nie wyglądają tak, jak pewnie byłyby stworzone dzisiaj, ale wciąż ta narracja, ta historia jest poruszająca. To, z czym mierzą się ludzie, to, że mamy tam też historię kryzysu psychicznego jednej z bohaterek, która przeżywa ten kryzys psychiczny w związku z tym, że jej mąż, no nie mówi jej prawdy, jej partner życiowy właściwie opowiada, jakby wypiera się tego, że jest homoseksualistą, że jest gejem. Ona podejrzewa, wręcz go pyta wprost. On cały czas odsuwa to. Mamy Ala Pacino, który choruje na, który właściwie no, choruje na AIDS i jest bardzo wziętym i ważną postacią.
Republikaninem, zresztą bardzo politycznie uwikłanym.
I jak on tłumaczy swojemu lekarzowi, że on nie choruje na AIDS, tylko że on ma teraz wymyślić, na co on choruje, żeby mógł chorować publicznie, żeby mógł na tę chorobę umrzeć. Oraz jak mu tłumaczy, że nie jest gejem, tylko sypia z mężczyznami i tłumaczy mu tę różnicę, no to są takie sceny, które no na mnie robią ogromne wrażenie.
Dla mnie, jak sobie odświeżałem ten serial, to chyba największe wrażenie wywarła ta sfera religijności. Zresztą to wszystko, ten cały serial zaczyna się od pogrzebu i gdzieś pokazuje, że w ogóle cała nasza kultura wyrasta z jakichś takich... konserwatywnych religii i główni bohaterowie też jakby z tej kultury wyrastają. Mamy Żyda, który jest z takiej ortodoksyjnej dosyć rodziny. Mamy głównego bohatera, o którym wspomniałaś, który jest mormonem, więc gdzieś ta religia i to doświadczenie, mamy też protestanta, gdzieś ta religijność i gdzieś cały czas tam przeplata i mamy też te wizje tych aniołów, mamy te fantastyczne...
Wizyty w niebie nawet.
Tak, tak.
Dwupłciowe anioły.
I przyznam się szczerze, że to zrobiło na mnie wrażenie. Właśnie jakaś taka uwikłanie w tą religię, potrzeba zbawienia, lęk przed śmiercią i tego, co będzie dalej. A z jednej strony mamy właśnie tą politykę i ten pragmatyzm taki, i Ameryka, która jest zbudowana na takiej pracy, a gdzieś tutaj mamy ten mistycyzm, to wszystko jest niesamowite, bardzo mi się to podobało.
A z drugiej strony ten serial jest takim pocieszeniem. Na koniec mamy finał, który daje nam ukojenie, trochę takiej właśnie większej nadziei, poczucia, że śmierć nie jest końcem, więc no to jest wyjątkowy na pewno serial, taki, który zupełnie z jednej strony nie pasuje do tych wszystkich dram, historii, czasami błahych. No teraz one wydają się nieznaczące, jeśli mówimy o czymś tak wyjątkowym.
Tak, daje nam pocieszenie i oddaje głos, myślę, że osobom zmarginalizowanym, czyli osobom o innym niż biały odcień skóry, osobom nieheteronormatywnym i też kobietom.
Anioły w Ameryce. Serial dostępny na HBO i HBO Go. Dzisiaj mieliśmy bardzo dużo propozycji dla państwa. Bardzo taki pełny był ten odcinek.
A to nie wszystkie seriale, które można obejrzeć, które podejmują tematykę LGBTQ. Jest ich dużo, dużo więcej. To był nasz subiektywny przegląd tak naprawdę. Bardzo dziękujemy ci, Paweł, że byłeś naszym gościem i pomogłeś nam się zmierzyć z tą bardzo długą listą.
Dziękuję wam jeszcze raz za zaproszenie.
Paweł Kierzniewski, dziennikarz Tok FM. My się z państwem żegnamy.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Zapraszamy na naszego Facebooka Szkoda Czasu na złe seriale i można też do nas pisać seriale@tok.fm.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.